Pragniemy Ci pomóc, czytamy w ulotce Centrum Interwencji Kryzysowej, odzyskać wiarę i nadzieję. Wysłuchując życzliwie i z uwagą, szanując Twoje zdanie i poglądy, zapewniając Ci anonimowość, nie oceniając, udzielając niezbędnych informacji. Właściwie to jest kwintesencja tego, na co może liczyć człowiek w kryzysie, choć często on sam nie do końca o tym wie. Bliżej pomocy, bez przemocy. To jest projekt realizowany w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czytam. Edycja 2023, współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To jest program, to jest projekt, który realizujecie Państwo aktualnie.
To jest program, to jest projekt, który jako jednostka organizacyjna miasta Lublin realizujemy aktualnie. Ja tylko tak dodam, że środki na działalność w ramach tego programu Bliżej Pomocy Bez Przemocy miasto Lublin, bo to pan prezydent występuje z takim wnioskiem, miasto Lublin pozyskało, a my jesteśmy tutaj głównym realizatorem tychże działań. No i tutaj zachęcam wszystkich Państwa, którzy chcieliby skorzystać, a warto powiedzieć, że mamy dodatkowe działania poza tym, co tutaj już padło na antenie dzisiaj. Cały czas w trakcie można zadzwonić, można skorzystać. Mamy takie nowe działanie. Jest to grupa wsparcia dla pacjentów leczonych onkologicznie i ich bliskich.
Aha, czyli utworzona została grupa wsparcia w ramach tego projektu. Tak. Każdy może jeszcze, kto ma taką potrzebę, dołączyć do Was.
Spotkania odbywają się regularnie, co 2 tygodnie we czwartki. Od poniedziałku tak do piątku my możemy zadzwonić, zapisać się do takiej grupy. Jest to stricte utworzona grupa pod kątem właśnie tych środków, jakie miasto Lublin otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Jaki numer telefonu warto zapamiętać, żeby skorzystać z tego właśnie
466, programu? Kierunkowy oczywiście do Lublina 081, 466, 55, 46. Kontaktujemy się od poniedziałku do piątku między godziną 7 a 19. Jeżeli zapiszemy się, jest jeszcze miejsce, bo nie ukrywam, że grupa też cieszy się dużą...
No właśnie o to chciałam zapytać.
Grupa cieszy się dużym zainteresowaniem, my zdajemy sobie z tego sprawę. Zresztą ta grupa, utworzona grupa, no jest odpowiedzią na te problemy, jakie mamy tak w dzisiejszym społeczeństwie. Te problemy także zdrowotne, gdzie wiemy, że choroby a onkologiczne no stanowią jednak istotny procent tak w problemach zdrowotnych, jakie dotyczą nas, ale też i osób bliskich, tak, bo my pamiętamy, że osoby bliskie też tutaj potrzebują tego wsparcia, oparcia. No i nie bez przypadku właśnie ta grupa została utworzona. Wcześniej pisząc projekt wskazywaliśmy, że jest taka potrzeba, a wskazywaliśmy, że jest potrzeba, ponieważ istotna część osób, które korzystały wcześniej z naszego wsparcia, to były osoby, które właśnie osoba bliska zachorowała, to były osoby, które utraciły tą osobę bliską. W związku z tym widzieliśmy, że jest taka potrzeba, aby te działania stricte już nakierunkować właśnie na osoby chorujące onkologicznie i ich bliskich. Ja też odsyłam tutaj szanownych Państwa na naszej strony internetowej.
No właśnie, tam już to proszę jeszcze adres przypomnieć, chociaż jeśli wpiszę się w Google, ale CIK Lublin na pewno się znajdzie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ten adres internetowy to www.cik, czyli Centrum Interwencji Kryzysowej, .lublin.eu i tam już Państwo na pierwszej stronie uzyskacie taką informację, że właśnie ten projekt jest realizowany ze środków ministerstwa i między innymi o tejże grupie wsparcia dla osób leczonych onkologicznie i ich bliskich. Też podpowiadam, że takie, można powiedzieć, najbardziej aktualne informacje również zamieszczamy między innymi w odniesieniu i do tej grupy, ale także w odniesieniu do poszukiwania wolontariuszy, tak, bo nasza działalność się również rozrasta. My mamy...
No właśnie, o tym też będziemy rozmawiać, ale jeszcze wracając do realizacji programu, bo poza tą grupą wsparcia dla osób chorych onkologicznie i ich najbliższych, co w ramach tego projektu Bliżej Pomocy? bez przemocy.
Mamy także takie warsztaty treningu zastępowania agresji.
Chce pan powiedzieć, że można nie wiedzieć, że pomagając w taki czy inny sposób, można niechcący zupełnie zastosować zachowania przemocowe?
Może inaczej. Zachowania...
Ale chyba tak też, bo tak. Pamiętam naszą kiedyś rozmowę,
owszem,
że to w trosce na przykład o starszą mamę syn postanawia ją wyręczyć w takiej czy innej działalności, czy ograniczyć jej
kontakt, tak? Albo żeby nie wychodziła, bo
to już jest dla niej trudne.
Może mieć też formę przemocy, bo jeżeli na przykład mówimy tutaj o osobach starszych, to nawet w dobrej wierze, tak? Bo też mamy to na względzie, jeżeli z uwagi na troskę co do osoby starszej, nie chcemy, aby ta osoba gdzieś wyszła z domu, bo ma różnego rodzaju dysfunkcje związane z poruszaniem się, to też mamy na względzie, że osoba starsza wymaga także kontaktu z otoczeniem i nawet w dobrej tej wierze to też możemy pamiętać, że właśnie uniemożliwianie tego kontaktu z osobie starszej z otoczeniem, rozwijania swoich pasji, jeszcze aktywności zawodowych, tak, które wcześniej gdzieś przez lata wykonywaliśmy w naszej pracy zawodowej, choćby kontakt z uczestnikami czy zajęcia, tak, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to też mamy na względzie, mogą to być również znamiona przemocy w stosunku do osoby starszej, czy zaniedbywanie jej potrzeb, tych także emocjonalnych potrzeb związanych właśnie z integracją ze środowiskiem. Więc to, co pani redaktor powiedziała, choćby w dobrej wierze, z troski o osobę starszą, musimy też pamiętać, aby nie poszło nam to w kierunku tych działań przemocowych, o czym czasem możemy nawet nie wiedzieć.
No właśnie, panie dyrektorze, znów wracamy do źródła, to znaczy do tego, że kwestia edukacji i wiedzy jest kwestią najistotniejszą, nie do przecenienia. My jesteśmy zagonieni, mamy dużo czasu, życie umyka, czasem sytuacje różne zaskakują nas w życiu. Ja nie mówię w tej chwili o tych przejawach przemocy najczęściej kojarzonej z tymi zachowaniami przemocowymi, czyli o przemocy fizycznej, czy ewentualnie tak jakichś skomplikowanych sytuacjach przemocy psychicznej, chociaż już wiemy na ten temat coraz więcej, ale choćby właśnie przemoc ekonomiczna, czy to, o czym pan dyrektor w tej chwili powiedział, o tym swoistym ograniczaniu w imię dobra pewnych możliwości dla człowieka.
Dla osoby starszej. Mhm. Tak, tak, tak. Jak najbardziej, bo tutaj...
Warto o tym mówić.
Pewnie ci słuchacze, którzy śledzą tutaj audycje pani redaktor, audycje, w których ja mam przyjemność gościć, to pewnie właśnie ci nasi słuchacze pamiętają o tym, że przemoc nie zawsze dla nas może być to formą przemocy.
Ja już osoba, która doświadcza, chociaż tak jak państwo zawsze podkreślają, że jest przypuszczenie
doznawania
przemocy. Najczęściej ta osoba, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, skoro przy nich się zatrzymaliśmy, czas jesieni to jest takim czasem, gdzie się pochylamy nad osobami w dojrzałym wieku, bardzo trudno jest przekonać ją, czy zachęcić do tego, żeby coś z tym można było zrobić. Ja pamiętam program z panią profesor, kiedy rozmawiałyśmy o różnych projektach, poczynaniach pracy psychologów właśnie z osobami starszymi, które zdawało się doświadczają przemocy, a one po prostu nie chciały na ten temat mało że rozmawiać, ale znosiły to. I to była zazwyczaj przemoc ekonomiczna i psychiczna.
To ja tutaj pozwolę sobie jeszcze dodać, bo to, co pani redaktor powiedziała w kontekście też rozmowy z panią doktor, z panią profesor, to jest właśnie też taka cecha...
Tu pozdrawiamy panią profesor Agnieszkę Zelenską.
Zdecydowanie tak. To jest też istotne. Seniorzy, osoby starsze, tutaj będziemy jeszcze o tym mówili, natomiast ja tutaj tylko akcentuję ten problem. Stanowi około 10% z tych wszystkich procedur, które my prowadzimy, procedur Niebieska Karta, stanowi około 10% osób doznających przemocy. To jak mamy średnio w naszym mieście około 1000 niebieskich kart rocznie, to już wiemy, że te 10% to jest bardzo dużo, bo to jest prawie 100 osób. To jest oczywiście o te 100 osób, a za dużo. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, w kontekście pracy z osobami starszymi, jeżeli my mamy podejrzenie, że te osoby doznają tej przemocy domowej, to jest właśnie cecha charakterystyczna. Osoby starsze raz, że będą starały się, dokąd mogą, znosić tego typu zachowania. Druga cecha, o której możemy powiedzieć, to niejednokrotnie tłumaczenie, że zostałam sama, nie przygotowano, jeżeli jestem osobą z niepełnosprawnościami, zostałam sama, nie przygotowano mi posiłku, bo syn, synowa gdzieś tam śpieszyli się do pracy, usprawiedliwianie tejże osoby.
To sytuacja, że ta starsza osoba ma swój odrębny pokój, jeszcze najlepiej na piętrze.
Jeszcze najlepiej.
Z tego piętra trudno jej zejść.
I trudno jest jej właśnie zejść gdzieś tam na dół. No i wreszcie osoby starsze niejednokrotnie nie chcą przyjąć do wiadomości, nie mogą przyjąć do wiadomości tego, że osoba im najbliższa może być sprawcą.
To jest bardzo bolesne.
Tak, może być osobą stosującą przemoc domową względem tejże osoby, bo możemy powiedzieć, że może gdzieś indziej tego typu problem występuje, ale już przyznać nam się, chociaż to jest ogólna cecha osób doznających przemocy, wypieranie tego, że osoba nam najbliższa, jedna z najbliższych, może być osobą wobec nas stosującą przemoc. No i myślę, że jeszcze taka jedna z cech, która wyróżnia co do zasady osoby doznające przemocy domowej, w tym także osoby starsze, nie wychodzimy z tego typu problemami poza naszą rodzinę. Czyli zróbmy tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Może się ta sytuacja sama zmieni. Nie informujmy tutaj stosownych służb, bo jak to będzie wyglądało także w kontekście otoczenia.
Zwłaszcza w małych środowiskach.
Zwłaszcza w małych środowiskach, w kontekście otoczenia, jak to będzie wyglądało, że ja zgłaszam, że doznaję przemocy domowej ze strony osoby mi najbliższej, a później sąsiedzi, co niejednokrotnie słyszymy, wiedzą, że przyjeżdża radiowóz, przyjeżdża policjant, przychodzi pracownik socjalny, no i zastanawianie się to, co się w tej rodzinie dzieje. To jest jeden z elementów, który właśnie przedkładają osoby doznające przemocy domowej, czyli aby ten problem nie wyszedł na zewnątrz, bo jak to będzie wyglądało w oczach też innych osób, zwłaszcza w małej miejscowości, gdzie w większości osoby wzajemnie się znają.
Panie dyrektorze, to jest może dobry moment, żeby pan jeszcze słowo powiedział na temat tak zwanego konfliktu i sytuacji, kiedy może być domniemana przemoc. Warto o tym przypomnieć.
Pani redaktor, szanowni państwo, my pracując z osobami z jednej strony podejrzewanymi o to, że doznają przemocy, z drugiej strony z osobami stosującymi przemoc domową, wcześniej, zanim już ten instrument, jakim jest i o którym będziemy mówili, niebieska karta, zostanie wdrożony, my musimy sobie zawsze, każdy z nas, odpowiedzieć na pytanie, czy to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co ktoś tam powiedział, że coś negatywnego dzieje się w rodzinie, może spełniać znamiona przemocy. No i takie dwie rzeczy, dwie informacje, które ewidentnie wyróżniają przemoc od konfliktu, to przede wszystkim przemoc charakteryzuje się tym, że jest to działanie intencjonalne.
Czyli ten domniemany sprawca
ze pełną świadomością,
tak, specjalnie doskonale
specjalnie
wie, co robi.
Wie,
tak?
Co robi, wie, że stosuje przemoc, ma intencję działania przemocowego względem drugiej osoby. Tak? Kiedyś pamiętam, że jedna z osób zapytała się mnie, bo tutaj też już wybiegam, pamiętamy, że już sama niebieska karta, ona także może dotyczyć i czasem dotyczy osób, które są osobami z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami, ale także tutaj osobami, gdzie występują problemy natury psychicznej, prawda?
Ja tylko powiem, że po 23 więcej na ten temat będziemy mówić, ale bardzo proszę, oddaję
to tylko tak, wam. To tylko mamy na względzie. Kiedyś ktoś mnie zapytał, a czy osoba, która właśnie jest w takim kryzysie zdrowia psychicznego, czy może być uznana za osobę stosującą przemoc domową, czy też nie. Już bez względu na to, że i tak jest w trudnej sytuacji, tak, bo jesteśmy w kryzysie zdrowia psychicznego, to tym elementem, który może nam odpowiedzieć na to pytanie, czy osoba świadomie podejmuje działania, stosując przemoc, czy być może te zachowania przemocowe wynikają z jednostki chorobowej, wynikają z tego, że osoba nie ma świadomości tego, że właśnie może tą przemoc stosować, że to stan zdrowia powoduje, że nie możemy tutaj ocenić swojego zachowania jako
mamy
tego zachowania negatywnego.
Mamy takie przykłady bardzo dramatycznych sytuacji, kiedy stan zdrowia, nieświadomość tego, prawda, potem kończy się dramatycznie.
Zgadza się, więc to jest też, gdzieś tam mamy to na względzie, czyli przemoc tragicznie wyróżnia się od konfliktu właśnie intencjonalnością działania, czyli świadomie, z pełną, mogę użyć takiego słowa, premedytacją, podejmujemy takie działania, które tej drugiej osobie mają wyrządzić szkodę w postaci przemocy.
Czyli tak, wracając do tego dość, przepraszam, może to nie jest dobre słowo, przykładu, o którym mówił pan dyrektor po 22. Czyli ktoś, jakby w ramach troski, zdawałoby się, nie pozwala tej osobie korzystać z jakichś propozycji kulturalnych,
czyli aktywności,
nie ma czasu, nie dba na godzinę, nie przygotowuje tego posiłku, jak ktoś jest, wymaga takiej troski.
Leków nie podaje też osobie starszej.
Mm-hmm, rozumiem. I jeśli czyni to intencjonalnie, jak pan powiedział, czyli z pełną premedytacją, to jest przemoc. A jeśli na przykład nie ma świadomości w tym ograniczaniu tych kontaktów, bo jakby chcę powiedzieć, że dba o zdrowie, tak? Czy się martwi? No bo tu o tej wiedzy, o której mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. Dlatego tak bardzo ważna jest i wynika z na tym tle jakiś konflikt, tak?
Albo inne negatywne następstwa,
rozumiem,
tak? Bo na przykład osoba starsza, osoba zależna, osoba w różnego rodzaju kryzysie, także zdrowia psychicznego, która nie ma na przykład podanych lekarstw na czas, tak? A jesteśmy tą osobą najbliższą, która tutaj te czynności wykonuje, albo gdzie
To są konsekwencje niepodania tych leków.
Dokładnie. Gdzie mamy, tutaj pani redaktor wcześniej powiedziała też o przemocy ekonomicznej. Ja tylko zaakcentuję, bo później będziemy na pewno jeszcze o tym mówili.
Tak, na przykład jeżeli syn wydziela te emeryturę środki,
opiekuje się mamusią. Tak, opiekuje się, tak, tą osobą starszą.
Finansowo.
Z myślą taką, że może senior nie będzie wiedział, jak wydatkować te środki, albo w jakikolwiek inny nieadekwatny sposób wyda środki do tych potrzeb, no to tutaj też mamy na względzie, że nawet ten brak wiedzy, że właśnie może mieć to znamiona przemocy ekonomicznej, też nie zwalnia nas z tego, aby przewidzieć, jakie te działania będą miały negatywne następstwa w kontekście tejże przemocy. Ja tutaj ta intencjonalność bardziej odnosi się, szanowni państwo,
To
jest bardzo szerokie określenie. Ona się bardziej tutaj odnosi może nie do tego, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na przykład dziecko małoletni, który został wysłany do szkoły w krótkim rękawku w środku zimy, gdzie jest mróz, może skutkować to jego zachorowaniem bądź utratą, nie daj Boże, życia bądź zdrowia. No to nie zwalnia tego rodzica z umiejętności przewidywania jako osoby dorosłej, choćby nam mówiła, że nie była tego świadoma, że może w ten sposób dziecko narazić na utratę życia bądź zdrowia. Więc raczej tutaj patrzymy w tym kierunku, że jeżeli nie jesteśmy choćby w kryzysie zdrowia psychicznego, mamy możliwość przewidywania pewnych rzeczy, no to na pewno czynnikiem nas nie zwalniającym z tej odpowiedzialności nie będzie to, że nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jakie te negatywne następstwa mogą spotkać, czy to osobę starszą, czy też dziecko.
Panie dyrektorze, jakby podsumowując te kwestie konfliktu i domniemania przemocy, co państwo jako Centrum Interwencji Kryzysowej w takiej sytuacji, jaka jest wasza rola?
Przede wszystkim tak. Pamiętając, że do nas istotna grupa osób, która zgłasza się, która jest w kontakcie stałym z psychologiem, to są osoby doznające przemocy domowej. Jeżeli my podczas rozmowy psycholog, dyżurny psycholog czy pracownik socjalny będzie miał podejrzenie zaistnienia przemocy domowej, wówczas wdrażamy procedurę Niebieska Karta, uruchamiamy te wszystkie aspekty, które mają na celu ochronić tąże osobę doznającą przemocy domowej.
Dziękuję. Do naszej rozmowy powrócimy po godzinie 23:00 i właśnie o procedurze Niebieska Karta mówić pan dyrektor będzie i wyjaśni nam wszystko to, co jest najistotniejsze, odpowiadając także na liczne państwa pytania. Spotkamy się po 23:00.